Witam serdecznie w naszym cyklu, który dobiega już końca, poświęconemu sylwetkom dowódców, wybitnych hetmanów, wodzów w historii wojskowości polskiej. Pozwolę sobie zamknąć właśnie ten cykl sylwetką Stefana Roweckiego, pseudonim Grot, dowódcy Armii Krajowej. Ta wspaniała, jednocześnie tragiczna sylwetka zasługuje nie tylko na przypomnienie, ale może właśnie na to, żeby uświadomić sobie znaczenie tej niezwykłej formacji, jaką była Armia Krajowa w naszej historii, i rozwiać kilka mitów, kilka nieporozumień, kilka fałszerstw, jakie wokół znaczenia Armii Krajowej wciąż się odzywają.
Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Potrafisz wypłacać środki ze swoich giełd krypto natychmiast na konto? Zen potrafi.
Partnerem strategicznym Kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Sprawdź nowe CLA i GLC z technologią EQ w Mercedes-Benz Autoforum. Zapraszamy.
Największe nazwiska ze świata rozrywki, nauki, biznesu, finansów i mediów. Wszystko w jednym miejscu, na jednej scenie podczas Kongresu Zero 2026. Kup bilet na goingup.pl.
Stefan Rowecki urodził się w roku 1895, dokładnie w Boże Narodzenie, pod zaborem rosyjskim, w Piotrkowie Trybunalskim na zachodnim krańcu, można powiedzieć, Imperium Romanowów, już 100 lat po rozbiorach. W rodzinie, w której kultywowano tradycje patriotyczne, jego ojciec był rachmistrzem, jakby głównym księgowym w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, jak najbardziej podtrzymującym te tradycje, ale szczególnie rodzina matki z domu chrzanowskiej, której dziadek był żołnierzem napoleońskim, walczącym pod generałem Chłopickim w kampaniach jeszcze w Hiszpanii. To właśnie rodzina matki była przedmiotem specjalnej dumy małego Stefana, jako właśnie ta rodzina, w której tradycje wojskowe, żołnierskie łączyły się z ideą walki o niepodległość, walki, która trwała już 100 lat w momencie urodzin Stefana, a wciąż jeszcze nie przyniosła rezultatu. Ale nadzieja przecież nie upadała, ale rosła właśnie w tych latach, kiedy mały Stefan w prowincjonalnym mieście Imperium Rosyjskiego dorastał. Jego lektury formacyjne tworzyły dzieła romantyków, to znaczy przede wszystkim Dziadów, część trzecia Adama Mickiewicza, Kordian Juliusza Słowackiego. Te właśnie lektury formowały wyobraźnię młodego chłopca i one także, prowadząc go przez szkołę, przez prywatne gimnazjum, pierwsze prywatne gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim, a dalej do szkoły mechaniczno-technicznej Wawelberga i Rotwanda już w Warszawie, przygotowującej go do zawodu, wyprowadziły go niejako poza mury tych szkół, tych jakby można powiedzieć legalnych, przysposabiających do życia wciąż jeszcze w zniewolonej Polsce pod zaborami szkół, wyprowadziło go w stronę pierwszych aktów niesubordynacji, sprzeciwu wobec władzy zaborczej. Pierwszym takim przykładem, można powiedzieć, akcji sabotażowej przyszłego komendanta głównego Armii Krajowej był zorganizowany przez niego w 1913 roku w Piotrkowie. No nie tylko bojkot, ale po prostu zerwanie wszelkich dekoracji, które miały ozdobić miasto z okazji 300-lecia panowania domu Romanowów w Imperium Rosyjskim. To oczywiście jeszcze zgoła niewinna akcja, ale już wtedy, to znaczy w 1913 roku, młodziutki, 18-letni Stefan Rowecki bez wiedzy rodziców wykrada się do Galicji, do zaboru austriackiego, gdzie tworzą się polskie drużyny strzeleckie, o których już wielokrotnie w ciągu tego cyklu mówiłem, wspominając o Kazimierzu Sosnkowskim, wspominając o Józefie Hallerze, o innych postaciach, które były związane z tą tworzącą się od 1908 roku w Galicji, w najłagodniejszym wtedy z zaborów austriackim, można powiedzieć, szkołą, pepinierą przyszłego Wojska Polskiego. Młody Stefan przekrada się na specjalne kursy szkoleniowe w Rabce. W styczniu 1914 odbywa taki kurs pod komendą przyszłego generała, a później zdrajcy Michała Rzymierskiego, pseudonim Rola. A następnie w Nowym Sączu przechodzi kolejny kurs w czerwcu 14 roku i tak właśnie zastaje go wojna, wybuch wojny w momencie, kiedy tworzy się ta, można powiedzieć, pierwsza ekipa wojskowa, którą Piłsudski chciał poprowadzić do walki o niepodległość w momencie wybuchu Wielkiej Wojny. Do pierwszej kompanii kadrowej nie zdążył młody Stefan Rowecki, ale znalazł się już 7 sierpnia, a więc dosłownie następnego dnia po wymarszu pierwszej kompanii w oddziale Trojanowskiego. Ta epopeja, można ją w skrócie i w uproszczeniu nazwać legionową, prowadzi Stefana Roweckiego przez wszystkie ważniejsze bitwy. Jest w nich trzykrotnie ranny, najciężej pod Konarami. Bierze udział w największym boju, walcząc cały czas w składzie pierwszej brygady legionów, kiedy tak przeformowały się właśnie w system legionowy te grupy ochotnicze towarzyszące owej próbie dobijania się o niepodległość z bronią w ręku przy Piłsudskim. Bierze udział Rowecki w największej bitwie legionów, bitwie pod Kostiuchnówką w 1916 roku, a potem razem z większością legionów odmawia złożenia przysięgi na wierność obu cesarzom, czyli austriackiemu i niemieckiemu, i w 1917 roku dzieli niedolę z innymi internowanymi wskutek owego kryzysu przysięgowego w lipcu 1917 roku. Trafia do obozu internowania w Beniaminowie. Wychodzi w styczniu 18 roku i tu jest moment, w którym rozchodzą się jego drogi, jego decyzje polityczne z linią, jaką dyktował Piłsudski. Oczywiście Piłsudski był wtedy w więzieniu niemieckim w Magdeburgu, ale zgodnie z jego linią należało bojkotować wszelkie formacje, jakie tworzyły się jeszcze nadal wtedy w styczniu 18 roku pod patronatem państw centralnych, czyli Niemiec i Austro-Węgier. Rowecki wychodził z innego założenia. Wychodził z założenia, że trzeba szkolić się, trzeba przygotowywać kadry wojskowe na ten zbliżający się moment decydującej już walki o niepodległość. I skoro Niemcy i Austria tworzą tak zwane Polnische Wehrmacht, czyli siłę zbrojną, która miała formować się pod politycznym patronatem Rady Regencyjnej jako zawiązku przyszłej politycznej władzy Polski, Rowecki decyduje się na przystąpienie do Polnische Wehrmacht w styczniu 18 roku, szkoli żołnierzy do tej formacji. Pamiętajmy, to miała być formacja walcząca o niepodległość Polski, ale u boku Niemiec i Austro-Węgier. Tu właśnie należy się to wyjaśnienie, żeby nie pomyśleć, że Rowecki jakoś przystał do jakiejś formacji kolaboracyjnej. Zajmuje się szkoleniem żołnierzy w Ostrowi Mazowieckiej, w szkole podchorążych, i tam zaczyna się w pewnym sensie ważny dla jego dalszej kariery etap pracy szkoleniowo-dydaktyczno-naukowej. Nawet chyba tak można byłoby to określić, mówiąc oczywiście o nauce wojskowej. Bowiem Rowecki przez wiele lat później będzie właśnie zajmował się tymi zagadnieniami, szkoleniem, teorią, historią wojskowości, doktryną. Oczywiście w momencie, kiedy w listopadzie 18 roku zaczyna się tworzyć już niepodległa Polska w walce, w usuwaniu, powiedziałbym, resztek niemieckiego panowania czy niemiecko-austriackiego panowania na terenach Polski Centralnej. Stefan Rowecki już jako porucznik przystępuje do działań Wojska Polskiego. Najważniejsze etapy jego no można tak powiedzieć, pracy to kurs fortyfikacyjno-minerski, który prowadzi w Modlinie, żeby szkolić te kadry tworzącego się Wojska Polskiego na początku 19 roku, a potem po przeszkoleniu na specjalnym kursie w szkole Sztabu Głównego, która miała go jakby przygotować, ta właśnie chwila, ten czas spędzony na dodatkowym kursie do już poważniejszych zadań sztabowych, dowódczych na przyszłość, już jako kapitan w 1920 roku, czyli w czasie najbardziej gorącego natężenia wojny z bolszewikami, zostaje skierowany na front do pierwszej dywizji piechoty Legionów pod komendą Edwarda Rydza-Śmigłego na odcinek kijowski w maju 1920 roku, gdzie ma zreorganizować brygadę pod dowództwem, czy pomagać zreorganizować w dużym stopniu zdezorganizowaną w toku walk odwrotowych pod naporem Armii Budionnego, Konnej Armii Czerwonej. Brygadę, którą dowodził Michał Tokarzewski-Karaszewicz. I to jest ważny moment, dlatego że później ten właśnie osobisty kontakt z Tokarzewskim Karaszewiczem będzie miał bardzo istotne znaczenie w najważniejszym chyba momencie w karierze Stefana Robeckiego, to znaczy kiedy stanie się przywódcą konspiracji polskiej już w okresie II wojny światowej. Ale wróćmy jeszcze do II Rzeczpospolitej. Po tym okresie walk, w którym w 20 roku z bolszewikami, w którym po odwrocie spod Kijowa zostaje oficerem drugiego oddziału, czyli wywiadowczego, a później trzeciego oddziału przy froncie południowo-wschodnim, osłaniającym właśnie najpierw tą flankę decydującego kontruderzenia przeciwko bolszewikom pod Warszawą, a potem prowadzącego działania właśnie na kierunku lwowsko-wołyńskim, wypierające Armię Czerwoną z obszaru Polski, z tej próby podboju Polski w 1920 roku. Po skończonej wojnie kontynuuje Rowecki swój kurs, można tak powiedzieć, oficera sztabowego. Zostaje w bardzo nietypowym czasie, to było raczej przeznaczone dla pułkowników, tego rodzaju wyróżnienie. On jako kapitan, jeszcze wkrótce awansowany na majora, zostaje skierowany na kurs dla wyższych dowódców w szkole wojennej w Warszawie i następnie zajmuje się pracą planistyczną w centrum dowodzenia w Warszawie i to właśnie wiąże go na następne lata także z pracami teoretycznymi, można tak powiedzieć, bowiem zostaje skierowany po kilku krótszych przydziałach na dłużej do, można powiedzieć, departamentu czy odcinka zajmującego się wydawnictwami wojskowymi, fachowymi oraz pracą teoretyczną. I na tym odcinku, pracując od 1923 do 1926 roku, rozsławił swoje nazwisko w kręgach wojskowych, oczywiście major Stefan Rowecki, tekstami, które publikuje w fachowej prasie i w osobnych broszurach. Najsłynniejszym tekstem, który był szeroko komentowany w prasie fachowej, nie tylko w Polsce, ale także w Związku Sowieckim i w Niemczech, była jego rozprawa o walkach ulicznych, czyli jak wojsko powinno brać udział w tłumieniu rozruchów w wielkich miastach, walkach. Paradoksalnie ten właśnie podręcznik mógł stać się doskonałym podręcznikiem dla Niemców. Nie dla Polaków, tylko dla Niemców w czasie tłumienia Powstania Warszawskiego, czy wcześniej powstania w getcie w 1943, a później w 1944 roku. Te prace, które publikuje w latach 24-28, bo to jest główne natężenie wychodzenia tych mniejszych lub większych prac Stefana Roweckiego, Skupiają się także wokół sowieckiej doktryny wojennej. Tu okazuje się jednym z najlepszych znawców w Europie tego zagadnienia. Sowieckie regulaminy wojskowe bada i analizuje. Przygotowuje się więc fachowo także do ewentualnej nowej wojny, nowego starcia z przeciwnikiem na wschodzie, to znaczy z Armią Czerwoną. Te wszystkie prace, z których być może najważniejszym, najtrwalszym dorobkiem Stefana Roweckiego jest założenie przez niego przeglądu wojskowego, czasopisma na bardzo wysokim poziomie, które zresztą do dzisiaj ma swoją kontynuację i bardzo piękne tradycje od 1924 roku. Stefan Rowecki w związku właśnie z takim charakterem swoich prac nie bierze udziału w tym tragicznym momencie zamachu majowego przeprowadzonego przez Piłsudskiego w 1926 roku. I ten moment, kiedy no, trzeba się było zdeklarować, czy jest się po stronie zamachowców, czyli Piłsudskiego, czy po stronie legalnego rządu, w jakiejś mierze ominął majora Roweckiego. Ale kiedy Rowecki został przy okazji pewnego rautu na zamku, już po przewrocie majowym, zapytany przez Piłsudskiego, była taka okazja, co robił w maju 1926 roku, Rowecki odpowiedział bardzo śmiało, że wtedy, no cóż, był zajęty pisaniem tekstów, był raczej przy maszynie do pisania niż przy karabinie, ale gdyby miał przydział wojskowy, to nie zawahałby się stanąć w obronie legalnego rządu. To była duża zuchwałość, duża odwaga cywilna Roweckiego odpowiedzieć tak Piłsudskiemu, ale Piłsudski docenił to. Rowecki nie został w żaden sposób, jakoś powiedziałbym, ukarany za swoją zuchwałość wobec zwycięskiego po zamachu majowym Piłsudskiego, tylko kontynuował swoją karierę, tym razem już z przydziałami liniowymi. Takim pierwszym ważnym po zamachu majowym przydziałem i to bardzo, no powiedziałbym, oznaczającym wyraźny awans dla Roweckiego było przydzielenie mu dowództwa pułku piechoty w Lesznie. A więc był już samodzielnym dowódcą no, dużej jednostki, największej w Lesznie. Z tym się wiązał specyficzny sposób życia. Dodajmy od razu, że Stefan Rowecki, bo to ważna część jego charakterystyki, był uznawany powszechnie zarówno przez panie, jak i przez mężczyzn za bardzo przystojnego, świetnie prezentującego się oficera, choć nie odznaczał się jakimś wyjątkowym wzrostem. To jego elegancja, zawsze nienaganny ubiór, świetne umiejętności towarzyskie, kontaktów z ludźmi i jednocześnie taka, powiedziałbym, odwaga w zachowaniu, energia, stanowczość budziły powszechny mir, zarówno towarzyski, jak i bardzo pochlebne opinie przełożonych. Wszystkie opinie przełożonych wystawiane w toku kolejnych awansów Roweckiemu są jednoznacznie bardzo pozytywne. Niezwykle pochlebne dla niego, pokazujące jego najsilniejsze strony charakteru, a więc właśnie tę energię, stanowczość, niezwykłą staranność w wykonywaniu poleceń, niezaniedbywanie żadnych szczegółów i jednocześnie świetne kontakty zarówno z kolegami oficerami, jak i z podkomendnymi. To także w jakiejś mierze na pewno służy kolejnym awansom Stefana Roweckiego. Zostaje mu przydzielona po tym okresie dowodzenia pułkiem piechoty w Lesznie brygada Korpusu Ochrony Pogranicza w Czortkowie. No to było trochę dalej od centrum, można powiedzieć, zarówno życia towarzyskiego, jak i rozmaitych atrakcji związanych z funkcjonowaniem Wojska Polskiego i karierą, która w związku z tym się mogła otwierać. Niemniej po tym krótkim okresie pracy na stanowisku służby, na stanowisku dowódcy brygady KOP-u w Czortkowie wraca ponownie Rowecki do kolejnych etapów swojej kariery. Zostaje dowódcą piechoty dywizyjnej w jednej z dywizji piechoty, co jest także poważnym awansem. A wreszcie w czerwcu roku 1939 zostaje mu powierzone zadanie, no właściwie zorganizowania od podstaw Brygady Pancerno-Motorowej, Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. Jest już wtedy pułkownikiem, ale czerwiec 1939 roku to już jest czas, kiedy wiadomo było, że wojna zbliża się wielkimi krokami. Tego czasu było zbyt mało, żeby drugą de facto po jednostce pułkownika Maczka, o której mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, czyli po 10. Brygadzie Kawalerii, de facto Brygadzie Pancernej, stworzyć drugą jednostkę, większą jednostkę pancerną w Wojsku Polskim. A więc taką w trakcie formowania dopiero jednostką dowodzi Rowecki w toku kampanii wrześniowej. Prowadzi ją do walk, z których najcięższe boje będzie toczył, osłaniając przeprawę nad Wisłą pod Annopolem i Tomaszowem Lubelskim. 18 do 20 września te walki toczyły się z największym nasileniem, kiedy 20 września zwierzchnik pułkownika Roweckiego, bo wciąż w tej randze dowodził Brygadą Pancerno-Motorową, polecił złożyć broń, rozformować oddziały, i Rowecki zgodnie z rozkazem rozformowuje swoją brygadę, a sam przekrada się do Warszawy, by zadbać o los swojej żony. Miał już drugą żonę, miał córkę z pierwszego małżeństwa. Zresztą trzeba powiedzieć, potrafił nie tylko obracać się w towarzystwie kolegów wojskowych, ale potrafił także dbać o interesy materialne. Jak najbardziej legalnie, nie jest to żadna sugestia czegokolwiek złego. Potrafił inwestować w nieruchomości, jak się to dzisiaj mówi. Zakupił place pod budowę na Żoliborzu, w Gdyni, a więc w tych miejscach, które szczególnie kojarzyły się z rozwojem, z dynamizmem II Rzeczpospolitej i wiarą w możliwość jej dalszego rozwoju. A więc przekrada się do Warszawy, oczywiście oddając się do dyspozycji dowództwa, bo wciąż przecież trwa obrona Warszawy. Ale kiedy obrona się już kończy 28 września, Rowecki spotyka się ze swoim dawnym znajomym Michałem Tokarzewskim Karaszewiczem. Okazuje się, że Michał Tokarzewski Karaszewicz został mianowany 27 września dowódcą formacji, która miała ogarnąć całe podziemie. Podziemie spontanicznie tworzące się po skończeniu walk regularnych w kampanii wrześniowej 1939 roku. Oczywiście dowództwo polskie jeszcze przed kampanią wrześniową przewidywało możliwość, w której nie uda się sprostać w polu przeciwnikowi niemieckiemu, a tym bardziej gdyby z dwóch stron nastąpiło uderzenie, tak jak to się stało w 1939 roku, a zatem przygotowywano się na ewentualność tworzenia właśnie struktur podziemnych, wojskowych. I z takim rozkazem do Warszawy od Rydza Śmigłego, już z tej drogi jego odwrotu, czy też ucieczki do Rumunii, skierowany major Galinat przekazał odpowiednie dyspozycje dowódcy obrony Warszawy, generałowi Juliuszowi Rumlowi, a ten z kolei uzgodnił właśnie z generałem Michałem Tokarzewskim Karaszewiczem, że to on zostanie dowódcą tej właśnie ogólnopolskiej, można powiedzieć, wojskowej struktury podziemnej, która ma przygotować te rozproszone inicjatywy wojskowe do wspólnego przetrwania najpierw najczarniejszej nocy okupacji i następnie do wystąpienia w decydującym momencie, kiedy wojna przybierze inny obrót, kiedy będzie można Niemców przepędzić z Polski. Układem odniesienia dla tych planów były oczywiście doświadczenia, jak to zawsze bywa. Sztabowcy planują wojny, które zostały już stoczone, a nie te, w których aktualnie bierze się udział. Po prostu biorą pod uwagę doświadczenia wcześniejsze. I tak było też właśnie z planami tego wystąpienia organizacji podziemnych. które nawiązywały do doświadczeń POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej tworzonej pod komendą czy pod zwierzchnictwem Piłsudskiego w okresie I wojny światowej, kiedy to ta już bardzo liczna w 18 roku konspiracyjna organizacja licząca kilkadziesiąt tysięcy członków rzeczywiście wzięła udział w rozbrajaniu Niemców i wojsk austriackich w październiku, listopadzie 1918 roku. A więc przygotować dużą formację podziemną, która w momencie kryzysu niemieckiego wysiłku wojennego no po prostu przejmie kontrolę w kraju, będzie rozbrajała Niemców. Tak to sobie wyobrażano. No cóż, warunki się zmieniły, bo tym razem przecież Niemcy nie działały same, ale we współpracy z Sowietami, i to ci dwaj okupanci podzielili między sobą niemal równo po połowie obszar II Rzeczpospolitej. Układem o przyjaźni i granicach, bo tak się nazywał drugi układ Ribbentrop-Mołotow, podpisany w Moskwie 28 września 1939 roku. A więc trzeba było tworzyć struktury podziemne w dwóch częściach podzielonej przez okupantów, przez rozbiorców o nieporównanej sile bestialstwa obu okupacji w porównaniu z tym, czego doświadczyła Polska nawet w trakcie okrutnej, ciężkiej nocy I wojny światowej. Te doświadczenia, którym miał sprostać Michał Tokarzewski-Karaszewicz, no, w jakiejś mierze były obce, niewyobrażalne dla tworzącego się wtedy, przypomnę, na wychodźstwie we Francji nowego legalnego rządu polskiego. Mówiłem Państwu przy okazji omawiania sylwetki generała Władysława Sikorskiego, w jakich okolicznościach Sikorski przejmuje tę władzę na przełomie września i października 1939 roku. Jest to nieformalny, można powiedzieć, zamach stanu, ale podtrzymujący, no można tak powiedzieć, formalnie tradycję, nieprzerwaną ciągłość także legalnych władz Rzeczpospolitej, ponieważ po przeforsowaniu przy pomocy Francuzów decyzji o tym, że nowym prezydentem zostanie na miejsce Ignacego Mościckiego Władysław Raczkiewicz, Sikorski uzyskuje od Raczkiewicza nominację zgodnie z konstytucją, obowiązującą konstytucją kwietniową 1935 roku. Takie prawo przysługiwało prezydentowi. Otrzymuje nominację na naczelnego wodza i premiera, i w tym charakterze stał się Sikorski na początku października 1939 roku legalnym premierem, legalnym naczelnym wodzem, a Tokarzewski Karaszewicz jako dowódca tego zawiązku, można powiedzieć, organizacji podziemnej w Polsce, miał do decyzji własnej kluczowe pytanie, czy podporządkować się Sikorskiemu, czy też no, jakby tworzyć niezależnie od legalnego rządu działającego na wychodźstwie struktury podziemia w oparciu o rozkazy przyjęte jeszcze od Rydza Śmigłego, od tej dotychczasowej, można powiedzieć, władzy wojskowej, której najważniejszym symbolem był internowany w Rumunii marszałek Edward Rydz Śmigły. Te decyzje podejmuje Tokarzewski Karaszewicz szybko, jednoznacznie i w sposób świadczący akurat jak najlepiej o jego, można tak powiedzieć, lojalności jako obywatela Rzeczpospolitej, bowiem utworzywszy Służbę Zwycięstwu Polski, tak się nazywała ta pierwsza formacja od 27 czy 28 września 1939 roku, mająca skupić wszystkie podziemne, spontanicznie tworzące się grupy oporu podziemia wojskowego w Polsce. Służba Zwycięstwu Polski pod dowództwem Michała Karaszewicza Tokarzewskiego decyduje się podporządkować, on sam, dowódca generał, rozkazom z Paryża od Sikorskiego, a Sikorski, otoczony także intrygantami przesyconymi skrajną nienawiścią nie do Niemców, tylko do reżimu sanacyjnego, głównym wrogiem dla niektórych z nich, tak jak dla, no zwłaszcza groteskowo paskudnej postaci w tej historii, świetnego skądinąd historyka literatury Stanisława Kota, który jako minister w rządzie Sikorskiego zajmował się wyłącznie zwalczaniem wszelkich postaci związanych z obozem piłsudczykowskim i posunął się rzeczywiście do rzeczy strasznej, Kot, podpowiadając Sikorskiemu no, taką rozprawę, powiedziałbym, z Tokarzewskim Karaszewiczem, która oznaczała de facto wyrok śmierci na tym generale. Bowiem Sikorski, tworząc swoją, można tak powiedzieć, strukturę dowodzenia, do której dołączył Kazimierz Sosnkowski po przejściu do Francji i zameldowaniu się u boku Sikorskiego, powierzył właśnie Sosnkowskiemu formalne dowodzenie nad tworzoną przez siebie, czyli z Paryża tworzoną nową strukturą, która miała powstać w podziemiu. Tą strukturą miał być Związek Walki Zbrojnej, ZWZ, utworzony 13 listopada 1939 roku, no ale utworzony tylko rozkazem, nic jeszcze za tym rozkazem nie stało. To był rozkaz wydany w Paryżu, jeszcze żadnej organizacji w kraju nie było. Formalnym dowódcą miał być Sosnkowski, no ale kto będzie dowodził w kraju? Jak będzie ta organizacja wyglądała? Jest więc ZWZ i jest Służba Zwycięstwu Polski. Karaszewicz, Tokarzewski decyduje się uznać to zwierzchnictwo Paryża, a szukając jakiegoś alternatywnego dowódcy w stosunku do Karaszewicza Tokarzewskiego, Sikorski skupia swoją uwagę właśnie na Roweckim. Bo to jest czas, pamiętajmy, listopad, grudzień roku 1939, kiedy w Paryżu nie bardzo wiadomo, kto został w kraju, kto jest do dyspozycji jako ewentualny kandydat do dowodzenia tymi wojskowymi zawiązkami konspiracji pod okupacją niemiecką czy sowiecką. Kiedy okazało się, że jest na pewno Rowecki w kraju, to właśnie wspomnienie o tym, że Rowecki kiedyś w 1926 roku jednak nie opowiedział się po stronie Piłsudskiego w momencie zamachu, że wcześniej w 1918 roku przystąpił do Polnische Wehrmacht wbrew zakazowi, czy wbrew jakby, no powiedziałbym, instrukcjom Piłsudskiego, to wszystko były w tym momencie pewne walory dla Roweckiego w oczach Sikorskiego. Stąd też właśnie ostatecznie 4 grudnia 1939 roku Sosnkowski jako formalny zwierzchnik ZWZ, czyli tej tworzonej z Paryża organizacyjnej czapki dla konspiracji w Polsce powstających, wydaje rozkaz dla obywatela Rakonia, to był pseudonim, który nadano Roweckiemu, czyniący go dowódcą okręgu warszawskiego, czyli centralnego okręgu, najważniejszego okręgu ZWZ, Związku Walki Zbrojnej. Tym samym stał się najważniejszym dowódcą ZWZ, formalnym zwierzchnikiem pozostawał zwierzchnikiem całości z Paryża dowodzący Sosnkowski. Natomiast Tokarzewski Karaszewicz, zgodnie z sugestią Kota, został mianowany dowódcą obszaru lwowskiego, to znaczy miał przekraść się pod okupację sowiecką. Był to faktycznie wyrok śmierci wydany przez Kota i podpisany przez Sikorskiego na generała Tokarzewicza, Karaszewicza Tokarzewskiego, przepraszam. Bowiem był przed wojną przez wiele lat we Lwowie dowódcą okręgu Tokarzewski Karaszewicz. Wszyscy go, znaczy bardzo wielu ludzi we Lwowie znało go, a zatem gdyby przekradł się w porę zgodnie z rozkazem z Paryża do Lwowa, trafiłby niewątpliwie do dołu katyńskiego. Tokarzewski podporządkował się temu rozkazowi, ale prosił, żeby starał się przekazywać swoją prośbę do Paryża, ażeby odwlec ten moment wyjazdu do Lwowa, żeby rozważyć możliwość pozostawienia go w roli szefa sztabu u Roweckiego. Generał chciał być szefem sztabu u pułkownika, no bo Rowecki był jeszcze w końcu 1939 roku pułkownikiem. Ale Paryż decyzji nie zmienił i w marcu 1940 roku Tokarzewski Karaszewicz, zgodnie z rozkazem, któremu się podporządkował, próbował przejść tę granicę między dwoma okupacjami i został natychmiast przez NKWD aresztowany. Na szczęście był to już marzec 1940 roku, już po rozkazie katyńskim, nazwijmy to tak, w uproszczeniu, czyli rozkazie, który zaprowadził 21 760 oficerów i jeńców polskich więźniów do masowych grobów po tym rozkazie z 5 marca 1940 roku wydanym przez Berię, a podpisanym przez biuro polityczne ze Stalinem na czele. A więc w ten sposób Tokarzewski Karaszewicz trafił do obozu w Workucie, a nie do Katynia, a potem będzie mógł wyjść z armią generała Andersa ze Związku Sowieckiego. W Polsce zostaje pułkownik Rowecki jako właściwie już od początku 1940 roku najwyższy stanowiskiem zwierzchnik konspiracji podporządkowanej legalnemu rządowi polskiemu działającemu na uchodźstwie.
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak? Sprawdź aplikację inwestycyjną XTB. Teraz otwierając konto, z kodem 0 otrzymasz kurs inwestowania od podstaw, który pomoże Ci postawić pierwsze kroki w świecie inwestycji i zaangażować do pracy Twoje pieniądze.
Zostaje awansowany w lutym 1940 roku do stopnia generała brygady i już jako generał o pseudonimie Grot, Rakoń, kilka innych pseudonimów, ale najważniejszy będzie ten, który zrośnie się z jego nazwiskiem Grot właśnie, przystępuje do pracy organizacyjnej. I to jest coś, co chciałem Państwu przedstawić jako właśnie kluczowy moment, który decyduje o miejscu Stefana Roweckiego-Grota w polskiej historii. Bowiem w warunkach skrajnie trudnych, niewyobrażalnie trudnych, pamiętajmy, Niemcy przystępują wtedy do akcji AB, do Intelligenzaktion, czyli do masowych egzekucji polskiej elity. Sowieci realizują swoją akcję, której symbolem stanie się Katyń. Tysiące Polaków jest zabijanych od września 1939 roku nadal co miesiąc w akcjach eksterminacyjnych przez okupantów. Jak w tych warunkach tworzyć konspiracyjne struktury, skoro za każdą próbę konspirowania grozi śmierć nie tylko tym, którzy do konspiracji przystępują, ale także ludności cywilnej, która może być rozstrzelana, zamordowana w ulicznych egzekucjach, tak jak to robili Niemcy, lub w egzekucjach poza miastami przeprowadzanych także przez Niemców w tym czasie. Jak zrealizować to zadanie, które stawia rząd w Polski działający w Paryżu? Pamiętajmy też o tym, że do maja, czerwca 1940 roku Sikorski zakładał, że te struktury podziemne w Polsce będą miały krótkotrwałe znaczenie, bo przecież za chwilę Francuzi wspaniale pobiją Niemców i Sikorski wjedzie na białym koniu, czy też na najnowszym czołgu Renault do Warszawy ze zwycięską armią francuską, która przetoczy się jak lawina przez Niemcy przy pomocy Brytyjczyków. Te skrajnie naiwne, nieodpowiedzialne kalkulacje Sikorskiego wiązały się właśnie z intrygami, których symbolem stał się jego minister Kot, intrygami, w których właściwie do czerwca 1940 roku dla rządu Sikorskiego w Paryżu najważniejszym celem instrukcji wysyłanych do kraju przez kurierów do tych tworzących się struktur podziemnych, było po prostu zminimalizowanie wpływów dawnej sanacji, czyli obozu Piłsudczykowskiego. Nie realne przygotowanie do jakiejś walki, tylko jak zapewnić sobie polityczną kontrolę nad podziemiem w Polsce. Oczywiście zmienia się to istotnie, a właściwie zasadniczo, kiedy te rojenia o zwycięstwie Francji nad Niemcami wiosną 1940 roku zostają rozbite w proch. Sikorski musi uciekać do Wielkiej Brytanii, tam odtwarzać z tego, co udało się ewakuować, nowe zawiązki regularnych polskich sił zbrojnych na zachodzie. I w tej sytuacji oczywiście rośnie znaczenie struktur podziemnych w kraju, bo już wiadomo, że ta wojna nie skończy się wiosną 1940 roku, że polskie siły zbrojne na zachodzie będą jedną z części, dwóch części polskiego wysiłku militarnego w tej wojnie i że te struktury podziemne tworzone w kraju będą miały istotne znaczenie dla wysiłku wojennego aliantów. Na razie aliant był jeden, Wielka Brytania, która przetrwała na wyspie, ale potrzebowała bardzo, przede wszystkim jednego od polskiej konspiracji. Wywiadu. Po prostu na kontynencie opanowanym przez Niemców nie było dobrze zorganizowanej siatki wywiadowczej brytyjskiej i jak później już w latach 90., 40 kilka lat po wojnie, ocenił jeden z historyków wywiadu brytyjskiego, ogółem 48% meldunków wywiadowczych, które docierały do centrali wywiadu brytyjskiego w czasie II wojny światowej z Europy okupowanej przez Niemców, pochodziło od polskiego wywiadu, czyli tych struktur podziemnych, które organizował właśnie Rowecki. To jest więc pierwszy wskaźnik znaczenia tego podziemia, które tworzył Rowecki. Drugi wskaźnik, który trzeba tutaj uwypuklić, to jest oczywiście sama akcja zjednoczeniowa, scaleniowa, bowiem jeżeli ktoś zarzuci Roweckiemu czy Armii Krajowej, po co w ogóle powstała jakaś podziemna struktura, przecież trzeba było cicho przeczekać tę noc okupacji, nie wychylać się, nic nie robić i jakoś byśmy może doczekali wyzwolenia czy też zajęcia przez nowych okupantów, przez Sowietów. Otóż ci, którzy tak mówią, no nie mają zielonego pojęcia o nastrojach, o, powiedziałbym, emocjach, które targały niemałą częścią, na pewno nie wszystkimi, ale niemałą częścią ludności polskiej wychowanej w duchu patriotycznym po klęsce 1939 roku. I tu warto przytoczyć może słowa z broszury, którą w podziemiu oczywiście już wydał Grot Rowecki właśnie po wrześniu 1939 roku. Ta broszura, która w grudniu 1939 ukazała się w podziemiu, nosiła tytuł „Czy wrzesień 1939 roku okrył niesławą naród polski?”. Pisał w niej Rowecki tak. Samobiczowanie trwa w całej pełni. Wartkim strumieniem płynie woda na młyn niemieckiej propagandy, próbującej ze swej strony dowieść starą swą metodą, że Polska to Sezonstadt, który jak domek z kart od jednego prawie dmuchnięcia się rozleciał, a dalej, że nie mamy już prawa do samodzielnego bytu, skoro nie mogliśmy go ani obronić, ani utrzymać choćby najmniejszego skrawka naszego państwowego terytorium. Zdobywszy się na heroizm rozpoczęcia tej wojny, musimy mieć świadomość, że to nie trzytygodniowa krótka wojna polsko-niemiecka się skończyła, lecz to dopiero pierwszy, krótki jej etap minął. Pierwsza runda skończona w istocie naszą porażką, nie klęską dla nas. Wojna jednak Polski z Niemcami toczy się w dalszym ciągu. Bez względu na przebieg i wynik pierwszego czy nawet dalszych jej etapów, toczyć się będzie ona aż do zwycięskiego jej końca. Nie mamy powodów do biadania i rozpaczania. Wrzesień nie okrył niesławą narodu polskiego ani jego wojska. Bić się umieliśmy. Te ważne słowa, które napisał jeden z uczestników tej walki, pułkownik, a potem generał Stefan Rowecki-Grot, są jakby odpowiedzią na tę propagandę, która wtedy trwała, pobudzana także z powodów politycznych z Paryża w ośrodku Sikorskiego, no pokazać, że Polska pod rządami piłsudczykowskiej elity po prostu jest tworem całkowicie niezdolnym do życia i dopiero teraz Sikorski w porozumieniu z partiami, które zostały rzeczywiście brutalnie odsunięte od udziału w życiu politycznym przez reżim sanacyjny, czyli z Narodową Demokracją, PPS-em, Stronnictwem Ludowym, Stronnictwem Pracy, stworzy zalążek silniejszej Polski u boku Francji, u boku Wielkiej Brytanii. Oczywiście dużo silniej jeszcze wspierali tę czarną legendę września i całego udziału Polski w II wojnie światowej jako bezsensownego, bez żadnego znaczenia, tworzyli okupanci, Niemcy i Sowieci, prawda? Polska, no cóż, maleńkie państwo, które powstało przypadkiem w 18 roku, może terytorialnie nie było małe, ale duchem i znaczeniem politycznym, ekonomicznym nie miało żadnych szans na przetrwanie. Albo Niemcy, albo Sowieci muszą tutaj panować. Ta właśnie wizja spotkała się z oporem, który był częścią odruchu, tak bym powiedział, odruchu setek tysięcy młodych i starszych ludzi w Polsce, którzy chcieli dać świadectwo, że Polska nie pogodziła się z podległością, że Polska będzie chciała te dalsze etapy walki, o których pisał Rowecki-Grot we wrześniu 1939 roku, wzmocnić swoim własnym wysiłkiem, swoim, powiedziałbym, bojowym dziełem, pokazać, że nie tylko nie jest Sezonstadt państewkiem, które nie zasługuje na istnienie, ale jest państwem, które swoją postawą wykazaną w podziemiu, jako przez armię, która jest częścią regularnej armii polskiej, legalnego rządu polskiego, chwilowo znajdującego się tylko na wychodźstwie w Londynie, że Polska udowadnia swoją wolę niepodległości. I powstawały już od września 1939 roku dziesiątki, a potem setki drobnych grupek podziemnych. To rozproszenie, no w każdym niemal powiecie, w każdym miasteczku tworzyły się takie oddolne konspiracje, czasem mające większy zasięg, zwłaszcza kiedy związane były z działaniami partii podziemnych, właśnie Stronnictwa Narodowego czy Stronnictwa Ludowego. To właśnie, żeby zjednoczyć te rozproszone grupki, które oczywiście byłyby likwidowane jedna po drugiej przez gestapo, przez okupantów, czy to niemieckich, czy sowieckich, i swoimi nieskoordynowanymi akcjami prowadziłyby oczywiście do bez porównania większych strat w ludności cywilnej niż to, co udało się zrobić Roweckiemu, czyli skupienie ich w jednej karnej organizacji. To właśnie jest kontekst, w którym musimy zrozumieć znaczenie akcji scaleniowej, którą w cierpliwych rozmowach w organizacyjnej strukturze podziemnej prowadzi Rowecki Grot właściwie od początku 1940 roku. Jak meldował do Paryża przez system kurierów, oczywiście przekazywane były te meldunki, a później do Londynu Rowecki, udało mu się nawiązać kontakt z 50 takimi grupami konspiracyjnymi i stopniowo przekonywać je do zjednoczenia w jednej regularnej podziemnej armii, bo istotą ZWZ, czyli Związku Walki Zbrojnej, było utworzenie regularnej podziemnej armii. To nie była partyzantka, która walczy o niepodległość, tak jak na przykład jugosłowiańska partyzantka, która nie ma nad sobą zwierzchnictwa żadnej regularnej, można tak powiedzieć, siły politycznej. Ale była to część wysiłku państwa, które nie zostało wymazane politycznie z rzeczywistości, bowiem istniał rząd legalny, teraz już w Londynie od czerwca 1940 roku, istniały regularne oddziały, polskie siły zbrojne na zachodzie, Brygada Karpacka na Bliskim Wschodzie, później w Afryce. To właśnie podziemie, które organizuje się w Polsce, jest po prostu częścią regularnego wysiłku państwa, które pozostaje członkiem koalicji antyhitlerowskiej, ważnym członkiem koalicji antyhitlerowskiej. I ta praca nad zjednoczeniem, prowadzona w skrajnie trudnych warunkach konspiracyjnych przez Grota Roweckiego, przynosi ostatecznie po żmudnych bardzo wysiłkach owoc zdumiewający, bowiem w 1942 roku udaje się doprowadzić do sytuacji, kiedy większość sił Stronnictwa Narodowego, Narodowa Organizacja Wojskowa, uznaje zwierzchnictwo komendy ZWZ, na czele której stoi w kraju już od czerwca jako dowódca całości konspiracji wojskowej ZWZ właśnie Grot Rowecki. Już nie jest tylko dowódcą obszaru warszawskiego, ale dowódcą wszystkich, można powiedzieć, formacji konspiracji wojskowej pod okupacją. A więc Narodowa Organizacja Wojskowa uznaje ostatecznie w 1942 roku zwierzchnictwo, włącza się do ZWZ. To już wtedy zresztą, przypomnijmy, ZWZ zmienia nazwę 14 lutego 1942 roku na Armia Krajowa. A więc ZWZ przekształca się w AK i wtedy dołącza do niej kilka miesięcy później znaczna część, blisko 70 tysięcy żołnierzy NOW, Narodowej Organizacji Wojskowej. Także bataliony chłopskie tworzące się od wiosny lata 1940 roku, a związane oczywiście z podziemnym Stronnictwem Ludowym, uznają stopniowo zwierzchność Komendy Armii Krajowej. W ten sposób te dwie największe formacje związane z partiami kończą z działaniem, które było w istocie działaniem szkodliwym dla Polski. No bo oczywiście, jeżeli poszczególne partie mają swoje wojska, to oznacza, że nie ma państwa polskiego, są partie zamiast państwa polskiego. Uznanie zwierzchnictwa scalonej komendy Armii Krajowej oznaczało, że państwo polskie istnieje nadal, że nie podział na partie właśnie międzypartyjne, ale lojalność wobec rozkazów legalnego rządu, na który możemy zgrzytać zębami. Może nam się nie podobać Sikorski, Kot, inny minister, ale to jest jedyny legalny rząd i trzeba uznać jego działania polityczne. Nie wszyscy oczywiście podporządkowują się Armii Krajowej, ale zdecydowana mniejszość pozostaje poza obrębem tych struktur podziemnych, imponujących swoją skalą, zasięgiem, tworzących największe państwo podziemne w okupowanej przez Niemców Europie. Pod zaborem sowieckim, przypomnijmy, do 1941 roku NKWD skutecznie zlikwidowało właściwie większość, zdecydowaną większość inicjatyw podziemnych, zwłaszcza wojskowych. Ale pod okupacją niemiecką to państwo podziemne rozbudowuje się pod komendą Grota Robeckiego do skali rzeczywiście imponującej. Nie ma czasu i nie jest to moim zadaniem tutaj omawianie tej historii polskiego państwa podziemnego i ZWZ-AK, ale chcę tylko w największym skrócie przypomnieć główne jego działania. A więc przede wszystkim jest to, jak już powiedziałem, działalność wywiadowcza o bezcennym znaczeniu dla wysiłku wojskowego aliantów. No bo tu kluczowe, czy symboliczne jednocześnie przykłady tej działalności to wykrycie i przekazanie materiałów pozwalających rozpoznać działanie rakiet niemieckich V1, a później V2, dostarczyć dane na temat głównego miejsca produkcji tych rakiet w Peenemünde. To wszystko były zasługi wywiadu Akowskiego, także dostarczenie planów nowego czołgu typu Panther, działek przeciwlotniczych, które produkowano w Stalowej Woli, oczywiście w niemieckim zakładzie w czasie okupacji. Cały szereg innych działań wywiadowczych, który ma olbrzymie znaczenie dla, krótko mówiąc, sztabu brytyjskiego, dla walki prowadzonej z Niemcami w latach 40-44. Te dane to przecież jednak oczywiście nie wszystko, co próbuje koordynować, organizować w bardzo skomplikowanej siatce podziemnej ta struktura, jaką tworzy Grot Robecki. Bo to są przecież także bardzo ostrożnie realizowane działania zbrojne. Dlaczego ostrożnie? No bo za każde wystąpienie zbrojne AK, ZWZ-AK groziły masowe egzekucje przeprowadzane przez Niemców. Jak pogodzić te dwie strony? Przygotowywać się do zbrojnego wystąpienia, kiedy Niemcy osłabną i jednocześnie no, nie zmarnować tego ducha, który jest, bo żołnierze podziemia chcieli bić Niemców, chcieli ich zabijać, ale za każdego zabitego Niemca 100 rozstrzelanych Polaków. Takie dyrektywy wydawał generalny gubernator Hans Frank. Jak to pogodzić, jak to zrobić? Ta cała dramatyczna trudność położenia polskich organizacji podziemnych, ostatecznie ZWZ-AK, ma swoje odzwierciedlenie choćby w akcji Wieniec 8 października 1942 roku, kiedy no, jakby można powiedzieć próbnie wykonał taką operację wokół warszawskiego węzła komunikacyjnego, próbując sparaliżować transporty wojskowe niemieckie, wykonały oddziały Armii Krajowej. Udało się wykoleić 4 pociągi, udało się doprowadzić do pewnych strat niemieckich, bez strat własnych w czasie tej akcji, ale Niemcy rozstrzelali 89 cywilów w odpowiedzi na te akcje, choć nie pozostawili żadnych śladów partyzanci AK, czy żołnierze AK, przepraszam, że to jest jakaś akcja właśnie zorganizowana przez dowództwo KEDYW-u, czyli kierownictwa dywersji. Oczywiście były inne akcje, wymieniam tę jedną, by pokazać całą trudność położenia i czekania na ten moment, kiedy będzie można wystąpić zbrojnie. Grot Robecki przygotowuje razem ze swoimi współpracownikami w podziemiu, zmieniając lokale konspiracyjne, miejsca spotkań, narad konspiracyjnych oczywiście, przygotowuje koncepcję powstania powszechnego, to znaczy powstania na moment, kiedy Niemcy będą wycofywać się z Polski. Ale to powstanie oczywiście musi już w 1943 roku brać pod uwagę realia, które sprowadzają się do tego, że Niemcy nie wycofają się z Polski pod wpływem klęski na froncie zachodnim, ale że nasunie się tutaj ofensywa sowiecka, nabierająca rozpędu właśnie od początku 1943 roku. A więc co zrobić? no, te korekty planu powstania powszechnego doprowadzą do innego już projektu akcji Burza, który zostanie już ostatecznie skonstruowany po aresztowaniu Grota Robeckiego. Te wszystkie, powiedziałbym, uwarunkowania funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego i jego formacji zbrojnej AK, wcześniej ZWZ, przedstawiam w największym skrócie, by tylko dać materiał do wyobraźni Państwa, jak niezwykle trudne było organizowanie w miejscu najbrutalniej potraktowanym przez dwie najbardziej zbrodnicze formacje polityczno-militarno-policyjne w historii ludzkości, czyli Związek Sowiecki, III Rzeszę Adolfa Hitlera. Jak trudno było w tym miejscu to państwo tworzyć, a jednocześnie jak wielka była wola części mieszkańców, tej najaktywniejszej części mieszkańców okupowanej Polski, by walczyć, by nie dać się bić bezkarnie Niemcom. Te dwa, powiedziałbym, bieguny, realia okupacji i chęć, no powiedziałbym, pokazania polskiej woli niepodległości, wyznaczają całe pole dramatycznych wyborów, przed jakimi stało dowództwo Armii Krajowej. Stefan Rowecki, Grot, rozważa te wybory, przygotowuje swoją organizację podziemną, która już na początku 1943 roku liczy 200 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. To jest rzeczywiście największa armia podziemna, czekająca, jak zostało to napisane w jednym z artykułów prasy podziemnej, z bronią u nogi, właśnie na ten moment wystąpienia. Ale od 1942 roku pojawia się także konspiracja komunistyczna sterowana z Moskwy, która oskarża właśnie AK: a wy stoicie z bronią u nogi, wy nic nie robicie, wy się boicie, a my pokażemy, że można bić Niemców. I pojawiły się pierwsze, przecież bardzo niewielkiej, szczupłej siły nazywanej Gwardią Ludową, podporządkowanej komunistom, Stalinowi, akcje zbrojne, za które płaciła z potworną nawiązką ludność cywilna Warszawy i innych miast. Jak w tej sytuacji reagować? Jak się zachować? To są właśnie te najbardziej dramatyczne pytania, które musiały być rozważane przez generała Grota Robeckiego w tym momencie, kiedy przygotowywał się do rozstrzygających miesięcy II wojny światowej, kiedy Sowieci wejdą już na teren II Rzeczpospolitej, a Niemcy zaczną się z niej wycofywać. On już tych dylematów jednak nie rozstrzygnął, bowiem 30 czerwca 1943 roku został aresztowany na ulicy w Warszawie, kiedy znajdował się przed jednym ze swoich konspiracyjnych lokali, rozpoznany przez swojego dawnego towarzysza broni, przyjaciela to może za dużo powiedziane, ale w każdym razie znali się od 20 roku, Eugeniusza Świerczewskiego, który był agentem Gestapo, a jednocześnie współpracownikiem szerszej inicjatywy agentury Gestapo utworzonej przez Ludwika Kalksteina i jego towarzyszkę Blankę Kaczorowską, którzy początkowo oczywiście funkcjonowali w podziemiu, w ZWZ, w strukturach wywiadu ZWZ, ale po przesłuchaniu na Szucha przystąpili do agentury Gestapo i zwłaszcza Ludwik Kalkstein stanie się szczególnie skutecznym zbrodniarzem w wydawaniu polskich oficerów, polskich żołnierzy Armii Krajowej. Szacuje się, że może nawet do 500 ważnych członków podziemia wydał Kalkstein razem ze swoją towarzyszką Blanką Kaczorowską i Eugeniuszem Świerczewskim. I właśnie Świerczewski, zapewne prowadząc od dłuższego czasu obserwacje potencjalnych miejsc, gdzie mógł przebywać w konspiracyjnych lokalach Grot Rowecki, jak ustalił w drobiazgowym śledztwie autor najlepszej monografii Stefana Grota Roweckiego, profesor Tomasz Szarota, Świerczewski rozpoznał 30 czerwca Grota Roweckiego. Niemcy błyskawicznie otoczyli to mieszkanie właśnie, w którym Rowecki się znajdował, i przewieźli go do siedziby Gestapo, Następnego dnia samolotem, obawiając się ewentualnie jakiejś większej akcji podziemia, zawieźli go do Berlina na przesłuchanie osobiście przez Heinricha Himmlera, dowódcę SS i zwierzchnika Gestapo Obergruppenführera Heinricha Müllera. Grotrowecki został więc aresztowany, wywieziony do Berlina. Nie był torturowany, nie był bity. Niemcy traktowali go początkowo jako więźnia, którego będzie można wykorzystać w grze politycznej. Wiedzieli, kogo aresztowali. Wiedzieli, że aresztowali najważniejszą osobę polskiego podziemia. I zależało im na tym, ażeby ewentualnie wybadać możliwości przyciągnięcia Grota Roweckiego w jakiejś przyszłości, skoro Sowieci nasuwają się na tereny polskie od wschodu, do akcji politycznej przeciwko Sowietom, do jakiejś gry politycznej. W tym duchu rozmawia z nim Himmler, także szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Ernst Kaltenbrunner i wspomniany już szef Gestapo Heinrich Müller. Być może od pewnego czasu, to znaczy już w 1944 roku, Müller, którego więźniem stał się Rowecki, traktował, może także Himmler, Grota Roweckiego jako kartę przetargową w rozmowach z aliantami. No, widząc już, powiedziałbym, zbliżający się kryzys III Rzeszy i możliwość porażki, czy klęski raczej III Rzeszy w tej wojnie. Jakie były powody takiego trzymania w zapasie Grota Roweckiego w specjalnym więzieniu Zellenbau? To był specjalny barak w obozie w Sachsenhausen, 30 km na północ od Berlina, w Oranienburgu, w obozie, w którym trzymano właśnie takich specjalnych więźniów. Między innymi był były premier Francji, były premier Hiszpanii, był także Stepan Bandera, który wcześniej kolaborował jak najściślej z III Rzeszą, ale kiedy ogłosił powstanie Wielkiego Niepodległego Państwa Ukraińskiego, został zabrany przez Niemców właśnie do obozów Sachsenhausen i jego cela, zresztą całkiem komfortowa, znajdowała się bardzo blisko celi Grota Roweckiego. Także kilku innych przywódców podziemnego ruchu ukraińskiego, ukraińskich nacjonalistów. W takim otoczeniu przebywał Grot Rowecki od lipca roku 1943 do sierpnia roku 1944. Ten ponad rok uwięzienia Grota Roweckiego, przesłuchania, słyszałem kiedyś nawet pogłoskę, że być może gdzieś są zachowane taśmy z przesłuchaniami, ponieważ Niemcy już nagrywali w tym okresie te najważniejsze przesłuchania. Taśmy z przesłuchań Grota Roweckiego. Grot Rowecki zresztą znał doskonale niemiecki, więc te rozmowy odbywały się po niemiecku bez potrzeby posługiwania się tłumaczem. Nie wiem, czy takie taśmy rzeczywiście istnieją, czy rzeczywiście się zachowały. Fascynująca to dla historycznych poszukiwaczy przygód ewentualność odnalezienie takiej taśmy z przesłuchaniami, jakich Himmler czy Müller, szef Gestapo, dokonywał w stosunku do dowódcy polskiego podziemia. Wiemy, że na pewno Grot Rowecki na żadną współpracę nie poszedł i zachowały się zresztą, można powiedzieć, pełne szacunku relacje tych właśnie niemieckich oficerów przesłuchujących go z postawy Roweckiego. On im imponował swoją żołnierską postawą, swoją stanowczością, ale podpisał tym samym wyrok śmierci na siebie. W pewnym sensie skomentował to sam Himmler, który w swoim raporcie z 10 lipca 1943 roku po rozmowie z Grotem Roweckim w Berlinie pisze tak, raporcie składanym Hitlerowi. Po przeczytaniu przez Führera życiorysu generała Stefana Roweckiego poruszyłem problem, czy nie należałoby rozważyć wykorzystania generała Roweckiego do zneutralizowania polskiego ruchu oporu, który z jednej strony stałby się antybolszewicki, gdyż z drugiej strony poczuł się opuszczony przez Anglię, przez Niemcy zaś śmiertelnie zagrożony. Führer rozważał ze swej strony ten problem, zdecydował jednak następnie, że eksperyment taki byłby zbyt niebezpieczny, gdyż Rowecki bez wątpienia odznacza się osobowością wodza i można by tu łatwo stworzyć przeciw samemu sobie zbyt wielkiego przeciwnika. Führer wskazał przykład Piłsudskiego. Znaczy chodzi o moment, kiedy Niemcy aresztowali Piłsudskiego w Magdeburgu, a potem go wypuścili stamtąd w listopadzie 18 roku. Führer wypowiedział się następnie pryncypialnie w kwestii polskiej w sposób znany mi i całkowicie zrozumiały. Koniec cytatu. Te słowa ostatnie warto przytaczać, zwłaszcza wobec wszystkich tych, którzy roją wciąż o możliwości jakiegoś porozumienia, zmarnowanej szansie dogadania się z Hitlerem. Hitler miał jedno pryncypialne stanowisko w sprawie Polski. Polska miała być niemiecką przestrzenią życiową. Mieli tu żyć tylko niewolnicy Niemiec. Nie było tu miejsca na żadne kombinacje, które rozważał sam Himmler, które mogli rozważać inni dowódcy. Dla Hitlera nie było żadnego miejsca dla Polski na mapie Europy, która należy do III Rzeszy. I to właśnie nieugięte stanowisko Grota Roweckiego, który w żaden sposób z III Rzeszą na żadnych warunkach współpracować nie chciał, przypieczętowało jego los. W tym losie, który dopełnił się na początku sierpnia 1944 roku, warto dodać jeszcze jedną intrygującą kartę. Otóż świadectwa ukraińskich więźniów Zellenbau w Sachsenhausen, między innymi Włodymyra Stachiwa, a także relacje z procesu niemieckich oprawców z tego obozu, sugerują, że były jakieś rozmowy prowadzone, w tajemnicy oczywiście, w Sachsenhausen między ukraińskimi nacjonalistami, Banderą, Stachiwem, a Roweckim w sprawie ewentualnego porozumienia, a być może nawet ucieczki z Sachsenhausen. I tutaj pojawiają się bardzo sprzeczne interpretacje tych mglistych poszlak. Edward Prus, znany, powiedziałbym, tropiciel zbrodni ukraińskich nacjonalistów, w 1974 roku w Życiu Literackim opublikował sensacyjny artykuł, z którego wynikało, że ukraińscy nacjonaliści w Sachsenhausen nie tyle planowali, rozważali ewentualność pomocy we wspólnej ucieczce z Sachsenhausen z Grotem Roweckim, ile wręcz odwrotnie planowali zabicie Grota Roweckiego, jego likwidację, ponieważ widzieli z tych rozmów prowadzonych jakoś potajemnie w Sachsenhausen, że Grot Rowecki nie zamierza podporządkować się planom politycznym OUN, UPA, to znaczy planom Wielkiej Ukrainy, w której aż do Sanu ta Ukraina ma być stworzona na ziemiach II Rzeczpospolitej. Rowecki na pewno tego rodzaju ewentualność odrzucał. Nie chciał kolaboracji ani z Sowietami, ani z Niemcami, ani z ukraińskimi nacjonalistami. Został zamordowany najprawdopodobniej między 2 a 7 sierpnia, jak wskazują kolejne śledztwa historyczne prowadzone m.in. przez Andrzeja Krzysztofa Kunerta, później przez wspomnianego wybitnego historyka Tomasza Szarotę w Sachsenhausen, prawdopodobnie w krematorium. Być może tak jak inni byli wtedy uśmiercani ciosem młota w podstawę czaszki, czy też zastrzelony. Nie znamy tych drastycznych szczegółów. Wiemy, że został zamordowany. Miejsce jego pochówku nie jest znane. Do dzisiaj jest tylko symboliczny grób w Warszawie. Został zamordowany niewątpliwie w związku z wybuchem Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Bowiem to ostatecznie niejako przekonywało niemieckich dysponentów losu Grota Roweckiego, że on już im się do niczego nie przyda. I ta właśnie tragiczna śmierć Grota Roweckiego, początek sierpnia 1944 roku, jego niezidentyfikowane do dzisiaj miejsce pochówku, zostają jako, można tak powiedzieć, dopełnienie tego losu. Komuniści po zdobyciu władzy w Polsce dzięki tankom Stalina i potędze Armii Czerwonej starali się zohydzić pamięć Grota, pokazywać go właśnie jako kogoś, kto reprezentował tę organizację podziemną zaplutego karła AK, która w ogóle nie chciała walczyć z Niemcami, która stała z bronią u nogi. No nie było to oczywiście już ani skuteczne, ani możliwe po wystąpieniach w 1944 roku Armii Krajowej. Ale po 1956 roku, po odwilży, stopniowo sylwetka Grota wróciła do, no można powiedzieć, oficjalnej świadomości historycznej. Już na początku lat 80. przecież pojawiają się znaczące upamiętnienia tej sylwetki z mostem generała Grota w Warszawie, bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym, i wiele innych oczywiście sposobów przypominających tę sylwetkę niezwykle dzielnego, bohaterskiego żołnierza Polski niepodległej. Bardzo warto może dodać jeszcze jako postscriptum losy tych, którzy go wydali. Eugeniusz Kaczorowski został, ponieważ wiadomo było o jego udziale w wydaniu w ręce niemieckie Grota Roweckiego, skazany na karę śmierci za kolaborację przez sąd Polski Podziemnej i zlikwidowany w 1943 roku. Natomiast i Blanka Kaczorowska, i Ludwik Kalkstein, czyli główni sprawcy, no nie tylko powiedziałbym tego losu Grota Roweckiego, bo to nie jest nawet w 100% pewne, ale na pewno ci, którzy wydali dziesiątki, a nawet setki żołnierzy AK w ręce niemieckie, pozostali faktycznie bezkarni. Bowiem Blanka Kaczorowska skutecznie ukryła się przed polskim państwem podziemnym, wynurzyła się jako członek Polskiej Partii Robotniczej po 1945 roku, została kochanką Włodzimierza Sokorskiego, komunistycznego wielkorządcy kultury, zajęła się w Ministerstwie Kultury sztuką ludową i dopiero w 1953 roku, kiedy jednak okazała się już w całej pełni jej współpraca z dokumentów, jej współpraca z gestapo, została aresztowana i skazana na więzienie, z którego szybko wyszła po 1956 roku i udało jej się po okresie pracy jak najbardziej w oficjalnych instytucjach PRL, w Ciechu, w Orbisie, wyjechać w 1971 roku na zachód, osiadła we Francji i dożyła spokojnie sędziwego wieku we Francji, zmarła w 2002 roku. Ludwik Kalkstein, symbol, można powiedzieć, zdrady, kolaboracji kosztującej życie setki bohaterów polskiego podziemia, także uniknął kary. On również po 1945 roku wrócił od swoich niemieckich mocodawców do tworzącej się Polski komunistycznej. Tam jednakże nie wszedł już w struktury tego państwa, ale próbował się zaszyć pod nowym nazwiskiem. Został przejściowo aresztowany w 1953 roku i skazany na więzienie. Również podobnie jak Blanka Kaczorowska wyszedł z tego więzienia. Dodajmy, że Blanka Kaczorowska była agentką celną, czyli donosiła na swoich współtowarzyszy więzienia UB po 1953 roku, a potem pozostała osobowym źródłem informacji, czyli agentką wywiadu PRL, a więc ta haniebna postać no, pozostaje jako wyrzut, postać nieukarana za najcięższe zbrodnie przeciwko konkretnym setkom ludzi, przeciwko państwu polskiemu, zmarła w 2002 roku we Francji w komforcie życiowym, a wspomniany przeze mnie Ludwik Kalkstein, symbol tej zdrady, po niedługim uwięzieniu w PRL wrócił do cywilnego życia, najpierw zajmując się hodowlą świń, może dosyć adekwatne zajęcie, a potem wyjechał do Niemiec, zaszył się w Monachium, gdzie zmarł w latach 90. także nieukarany. I to jest jakieś smutne postscriptum do biografii jednego z największych bohaterów polskiej historii XX wieku, dowódcy Armii Krajowej, symbolu wysiłku setek tysięcy polskich patriotów, którzy dali świadectwo polskiej woli niepodległości. Oprócz nich byli także agenci, kolaboranci, było ich bez porównania mniej. Niestety większość z nich pozostała nieukarana. I to jest także część naszej historii. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.